Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Kojarzą się z chorobami, brakiem higieny i zagrożeniem. Są najmniejszymi jednokomórkowymi organizmami na Ziemi. W jednym gramie gleby można znaleźć nawet 40 milionów komórek tych organizmów, a w mililitrze wody słodkiej około miliona. Dziś z doktorem inżynierem Adrianem Augustyniakiem, biotechnologiem i mikrobiologiem, specjalizującym się w badaniu oddziaływań między bakteriami a nanomateriałami, porozmawiamy o bakteriach i ich zastosowaniu w rolnictwie. Zanim przejdziemy do rolnictwa, do gleby i do tego wszystkiego, co związane właśnie z rolnictwem, chciałabym zapytać tak ogólnie, czy powinniśmy te bakterie kochać, czy raczej się ich bać?
Tutaj powinienem odpowiedzieć, jak często jako naukowcy odpowiadamy, czyli to zależy. Mamy bakterie, które kojarzą nam się ze szpitalem, z pobytem w szpitalu, kojarzą nam się z antybiotykami, tym, że musimy je przyjmować, mimo że są to często cząsteczki dla nas szkodliwe. Natomiast spośród znanych bakterii, te, które są dla nas szkodliwe, to jest raptem 1%.
O, a wydawałoby się, że
tak,
odwrotne.
Zdecydowana większość drobnoustrojów, które są wokół nas, na nas, w nas także, to są drobnoustroje, które są dla nas neutralne. Dobrym przykładem, myślę, jest Escherichia coli, bakteria, która występuje powszechnie w naszych jelitach. Produkuje nam witaminy w tych jelitach, broni tego jelita przed nawałą na przykład bakterii z rodzaju Salmonella, ale jeśli dostanie się do krwi, to może zrobić problem. Są oczywiście także szczepy, bakterie, wiadomo, niejednemu psu burek na imię. Tak samo jest z bakteriami. Możemy mieć szczep Escherichia coli, który jest miły, produkujący nam witaminy, chroniący nas, a możemy mieć szczep Escherichia coli, który jest szczepem tak zwanym enterokrwotocznym. I to już sama nazwa wskazuje, co on może nam zrobić.
Czyli bakteria niejedno ma imię.
Tak, zdecydowanie.
Czy bakterie z gleby mogą się przenosić na organizmy żywe i jakoś wpływać na nie i odwrotnie? Czy na przykład jak są zwierzęta hodowlane, one mogą wpływać na tę glebę i rośliny oczywiście?
Zdecydowanie. My jesteśmy częścią środowiska, w którym żyjemy. I bakterie są, można powiedzieć, też częścią tego środowiska. Przekazywanie bakterii, nawet jak tutaj siedzimy teraz w radiu, wokół nas wręcz fruwa taka chmura mikroorganizmów, która jest dość specyficzna i właściwie gdyby zbadać gatunki, które wokół nas są, to gdziekolwiek się pojawimy, zostawiamy taki ślad, taki imprint swoich drobnoustrojów za sobą, co jest dość interesujące. Nawet interesowały się tym laboratoria kryminalistyczne. Gdyby dało się rozpoznać taki specyficzny imprint złodzieja na przykład, to może dałoby radę też zbadać, kto był tym sprawcą. Drobnoustroje są w środowisku. Zresztą tak jak my tutaj jesteśmy, to kiedyś mówiono, że stosunek komórek drobnoustrojów bakterii do naszych komórek, komórek naszego ciała, to jest 10 do 1. Dzisiaj to się trochę zmieniło. Uznajemy, że to jest mniej więcej 1,3 do 1 naszej komórki, czyli i tak więcej z naszym ciałem jest związanych komórek drobnoustrojów niż w naszych własnych komórek budujących nasze ciało. Te drobnoustroje w naszych jelitach, a może ich być tam naprawdę dużo, na przykład 0,5 kg, niezależnie od tego, co jedliśmy. Te drobnoustroje tworzą nasz mikrobiom. I ten mikrobiom to jest bardzo ważny element także naszego zdrowia, naszego samopoczucia. Te drobnoustroje nie tylko pomagają nas odżywiać, bo one to właśnie one, między innymi, oczywiście poza naszym własnym układem pokarmowym, one również rozkładają materię organiczną. One także, żywiąc siebie, także dostarczają nam różnych substancji. Mało tego, bakterie mogą nawet produkować substancje podobne na przykład do serotoniny, więc mogą zmieniać nasz nastrój.
Niezwykłe, to jest naprawdę niesamowite. I ta wiedza, ta świadomość tego, że one teraz w tym momencie otaczają nas, są w nas, podczas tej audycji jest zupełnie nieziemska dla mnie. Więc mówimy o czymś, co nie jest w ogóle oderwane od nas w tym momencie. Czy bakterie, bo one są z nami od zawsze, od początku naszego życia, ale też w ogóle świata, czy one się z biegiem lat jakoś zmieniały, musiały się dostosowywać do warunków?
Tak, bakterie, tak jak każdy organizm żywy, ewoluują. zmieniają się w czasie, także są poddawane tak zwanej presji selekcyjnej, czyli na przykład, jeśli stosujemy antybiotyk i stosujemy ten antybiotyk niezgodnie z jego przeznaczeniem, poddajemy bakterie właśnie takiej presji. Część z nich być może zginie, ale część z nich przeżyje. Jeżeli będziemy powtarzać to wystarczająco często, te bakterie mogą uzyskać oporność na antybiotyk i wtedy mamy ten tak nośny problem teraz, czyli bakterie oporne na antybiotyki, a są wśród nich tacy przedstawiciele, którzy są oporni no niemal na wszystkie antybiotyki, które w klinice możemy stosować, co jest dla nas bardzo groźne już w tym momencie. Szacuje się, że ofiary takich bakterii będą liczone w milionach, nawet dziesiątkach milionów już do 2050 roku.
To się wiąże z tym bezpośrednio, co jemy, co spożywamy. I tutaj też możemy płynnie przejść do naszego tematu głównego, czyli do rolnictwa.
Tak, no to, co jemy, to też są czasami drobnoustroje. No jeżeli jemy jogurt, w tym jogurcie są żywe drobnoustroje, są kultury bakterii, które ten jogurt nam wcześniej zrobiły. Mało tego, jeżeli jogurt jest jogurtem, który nazywamy prebiotycznym, są też tam szczepy, tak zwane probiotyczne, które wspomagają naszą właśnie tą biotę jelitową, czyli te mikroorganizmy, które mamy w środku, wspomagają transport substancji, czy dostarczają nam substancji odżywczych. Są to drobnoustroje, które no, robią nam taką przyjemną robotę. Zresztą, mówiąc o drobnoustrojach, no nie moglibyśmy na przykład produkować jogurtów, produkować kefirów, produkować piwa czy wina choćby, bez działania drobnoustrojów, które nam w tym pomagają.
Czy w rolnictwie wpływa się na to, jak ta gleba wygląda, czy się o nią dba? Myślę, że też wiele jest zanieczyszczeń takich zewnętrznych, ale myślę tutaj raczej o tym, jak ludzie się przykładają do tego, jakie plony wydaje.
No zdecydowanie niewłaściwe nawożenie na przykład może powodować efekt eutrofizacji, czyli spływanie potem azotu, fosforu do wód powierzchniowych, no i zakwit, rozrost między innymi cyjanobakterii, zwanych powszechnie sinicami, choć powinniśmy mówić cyjanobakterie, no nie?
Lepiej brzmi w każdym razie.
Tak. I ten rozrost także jest szkodliwy, dlatego że niektóre cyjanobakterie są toksynotwórcze, więc mogą być trujące także dla nas, dla naszych zwierząt. Na przykład jeżeli pies wejdzie do wody i napije się wody z takiego zakwitu, także może się zatruć, co jest no, dość często, myślę, na naszym wybrzeżu bałtyckim obserwujemy tę sytuację. Niemal w każdym sezonie mamy w którymś przynajmniej odcinku problem z tymi zakwitami. Jeżeli chodzi o rolnictwo, oczywiście zanieczyszczenie gleby jest wciąż problemem i pewnie zawsze będzie problemem. Od czasu rewolucji przemysłowej nabrudziliśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, wystarczająco dużo. Natomiast tutaj bakterie też robią robotę, też mogą się przydać do oczyszczania gleby z zanieczyszczeń, na przykład z substancji ropopochodnych, jeżeli to było zanieczyszczenie na przykład ropą naftową czy benzyną.
Też bakterie mogą chronić rośliny przed skutkami powodzi na przykład.
Tu jest podobnie jak z naszym własnym zdrowiem. Czyli mamy takie bakterie, które chronią roślinę, które dostarczają na przykład tak zwanych hormonów roślinnych, czyli substancji, na przykład stymulatorów rozwoju rośliny. Mogą stymulować naturalną odporność roślin, regulować przepływ wody. Niektóre bakterie tworzą takie specjalne białka, które potrafią gromadzić wodę wokół nich. W ogóle drobnoustroje są bardzo ściśle związane na przykład z systemem korzeniowym roślin. Tam tworzą coś, co nazywamy mikrobiomem, a razem z grzybami też mikoryzę, bo grzyby tworzą mikoryzę, czyli taką warstwę grzybową wokół korzeni, która także może wspomagać wzrost i rozwój roślin. A z drugiej strony mamy bakterie takie na przykład jak Erwinia, jak Xylella, bardzo ładne nazwy,
no właśnie,
zresztą Xanthomonas, tak. Nazwy są piękne, natomiast niestety powodują problemy, powodują choroby roślin, tutaj szczególnie sadownicy z tymi dwiema pierwszymi, o których wspomniałem, to sadownicy szczególnie mają problemy. I te bakterie z drugiej strony są problemem, więc w środowisku wszystko jest na zasadzie pewnej równowagi. Kiedy my wchodzimy do tego środowiska i zaburzamy równowagę, no to wtedy różnie może być. Oczywiście no my jako naukowcy i teraz w naszym aktualnym projekcie próbujemy zmuszać bakterię, jedną bakterię, konkretnie Pseudomonas aeruginosa, do tego, żeby wytwarzała nam cząsteczkę zwaną piocyaniną, piękną zresztą, w kolorze takim niebieskim, jak się ją wyekstrahuje. To jest cząsteczka desfenazyna bakteryjna. Taka cząsteczka, która potencjalnie może właśnie być taką cząsteczką przeciwdrobnoustrojową. Ona właśnie by działała na przykład przeciw tym bakteriom z rodzaju Xanthomonas, które na przykład w uprawach ryżu czy w uprawach pszenicy mogą powodować pewne problemy. I co ciekawe, ta cząsteczka, którą my teraz się zajmujemy, jej nie trzeba wiele. W bardzo niewielkiej ilości może, faktycznie tutaj są na to publikacje, które to popierają, może redukować wzrost właśnie tych bakterii i niektórych grzybów, które stanowią właśnie zagrożenie dla roślin.
To może być takie pozyskiwanie tej groźnej bakterii, pestycydu, może być zyskiem dla takiego zielonego ładu.
Zdecydowanie, dlatego że wciąż większość na rynku wszystkich pestycydów, które stosujemy, to są pestycydy chemiczne. Pestycydów biologicznych, czyli pochodzenia biologicznego, czyli takich, jakie my próbujemy teraz pozyskać w naszym laboratorium, to jest mniej więcej 3-5% rynku, w Polsce niestety bliżej 3%. Średnia europejska jest troszeczkę wyższa, natomiast oczywiście no, ustawodawcy by chcieli jednak, żeby udział był większy. Tym bardziej, jeśli moglibyśmy użyć mniej cząsteczki biologicznej, a uzyskać efekt podobny do tej chemicznej, która wiemy, że również ma efekty uboczne, no to zawsze jest to zysk. W pewnym sensie mamy mniejszy wpływ na tę równowagę w środowisku, o której mówiłem, a być może uda nam się roślinę ochronić. Piocjanina jest cząsteczką dość ciekawą, dlatego że ona jest aktywna oksydoredukcyjnie. To jest cząsteczka, którą bakteria sama w sobie używa jako takie lasso do łapania tlenu, ale też do zwalczania konkurencji w środowisku. Bakterie oczywiście, one też walczą o przetrwanie, one walczą o swoje środowisko, to, które mają naokoło siebie. Więc ta cząsteczka jest właśnie przykładem takiej broni, którą Pseudomonas aeruginosa ma. I tutaj powinienem podkreślić, bo być może to brzmi trochę paradoksalnie, bo Pseudomonas aeruginosa to jest bakteria, którą nazywamy pałeczką ropy błękitnej. To jest bakteria, którą widzimy często w szpitalu. To jest bakteria, która jest oportunistycznym patogenem. Czyli takim, który atakuje, kiedy nasz organizm osłabnie. Ale z drugiej strony ta sama bakteria, która no jest tak, może być tak groźna, jeżeli jest spotkana w szpitalu, na przykład u pacjentów z ranami pooparzeniowymi, czy u pacjentów na przykład z mukowiscydozą, ta bakteria może być groźna, ale z drugiej strony ona może nam produkować cząsteczkę, która przyczyni się do, no, w pewnym sensie do rozwoju czy do poprawy sytuacji w rolnictwie. Tu często dostajemy pytania, no, pracujecie z drobnoustrojem drugiej klasy bezpieczeństwa. Tutaj przypomnę, że klas bezpieczeństwa jest 4. Pierwszy to są takie drobnoustroje, które są wszędzie, są kompletnie niegroźne. Drugi to są takie drobnoustroje, które właśnie jeżeli organizm jest słabszy, jeżeli są jakieś zaburzenia układu odpornościowego, no to wtedy tutaj może być problem. Oczywiście są te drobnoustroje już pewnego ścisłego zarachowania. W trzeciej klasie no, mamy drobnoustroje, które na przykład rozprzestrzeniają się aktywnie powietrzem, są epidemiczne. A na czwartej klasie bezpieczeństwa no to już mamy takie patogeny, na które nie mamy sposobów terapii, nie mamy szczepionek i to jest na przykład wirus Ebola. Ale wracając do naszej drugiej, ona oczywiście nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, natomiast oczywiście pilnujemy, żeby w pełni zachować bezpieczeństwo. Mamy komory laminarne drugiej klasy do pracy z drobnoustrojami tego typu. Realizujemy badania na Wydziale Technologii Inżynierii Chemicznej, ZUT, tutaj w Szczecinie. Nasze badania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wracając może do tego, jakim jest drobnoustrojem Pseudomonas aeruginosa, to jest bakteria, która potrafi przetrwać no, w bardzo trudnym środowisku. Ma bardzo duże zdolności adaptacyjne, czyli na przykład była znajdywana w szpitalach, choćby tam, gdzie no niestety pojawia się dość często, była znajdywana na przykład w dyspenserach na mydło. Albo nawet w takich dyspenserach, w których były też środki na bazie alkoholi, które no powinny być bakteriobójcze. Też szybko zyskuje oporność na antybiotyki, na co trzeba zawsze zwracać uwagę i nawet na ulotkach niektórych antybiotyków jest napisane wprost, że uwaga, ten antybiotyk może szybko przestać działać przeciwko tej bakterii. A jednak jest to bakteria, która może nam się przydać w rolnictwie i to jest, myślę, coś, co w ostatnim czasie zaczęliśmy wdrażać jako naukowcy, że no, możemy zrobić coś nawet z bakterią, która jest potencjalnie niebezpieczna. I tutaj Pseudomonas aeruginosa to jest tylko jeden przykład. Czytałem także publikacje na przykład o Klebsiella pneumonie. Pneumonia, jak jest w nazwie, to już sugeruje, że jakieś zapalenie płuc gdzieś tam jest, już w samej nazwie drobnoustroju. A się okazuje, że na przykład te bakterie mogą być całkiem dobrymi producentami aminokwasów do dodatków do żywności, czy do w ogóle do przemysłu produkującego żywność. Oczywiście należy zachować ostrożność, należy wiedzieć, jakie są ograniczenia hodowli. Szczęśliwie my nie używamy do naszych celów tego drobnoustroju w postaci komórek, tylko ekstrahujemy z hodowli taką metodą, która zabija kompletnie wszystkie komórki, ekstrahujemy tylko tę cząsteczkę, którą chcemy. Tę cząsteczkę właśnie, którą jest piocyanina i która ma bardzo piękny niebieski kolor.
A jak w ogóle trafiliście na to, doszliście do tego, że ona się może tak fantastycznie przyczyniać w rolnictwie?
Badania nad piocyaniną są, można powiedzieć, bardzo stare, dlatego że piocyanina została wykryta, zanim jeszcze w ogóle wiedzieliśmy, że bakteria ją produkuje. To była gdzieś mniej więcej połowa XIX wieku. Zauważono, że w pewnych zakażeniach, czy w pewnych sytuacjach takich, powiedzmy, szpitalnych, no pojawia się taka dziwna wydzielina, która miała właśnie to, właśnie ta ropa błękitna. Ten błękitny kolor to jest dokładnie właśnie piocyanina, która, jak się później okazało, była wytwarzana przez Pseudomonas aeruginosa. I tutaj myślę, że od razu pytanie, które się nasuwa, czy nie możecie produkować tego na jakiejś innej bakterii? Niestety nie na ten moment, dlatego że Pseudomonas aeruginosa to jest jeden z dwóch gatunków, który produkuje tę cząsteczkę naturalnie. Drugi to jest gatunek, który zdaje się w tym roku został zakwalifikowany do innego gatunku. Teraz się nazywa par aeruginosa, ale wcześniej to było też Pseudomonas aeruginosa. Więc niestety, tu jest pewna ekskluzywność, jeżeli chodzi o tę konkretną fenozynę, więc inne bakterie nie mogą jej produkować. Były próby stworzenia szczepu Escherichia coli, genetycznie modyfikowanego szczepu Escherichia coli, który faktycznie produkował fenozyny bakteryjne, produkował też piocyjaninę, jednak ilość produkowanej piocyjaniny była gorsza w tym przypadku niż najgorszy ze szczepów, które mamy w naszej kolekcji.
Czyli nie przydałaby się.
Jest to możliwe, natomiast efektywność jest bardzo niska, więc na razie niestety zostaje nam ten model. Mamy nadzieję w przyszłości, bo oczywiście Escherichia coli to jest troszeczkę inny drobnoustrój, natomiast jest modelem, dlatego od niego zawsze się zaczyna, jeżeli chodzi o modyfikacje genetyczne bakterii. Natomiast takim modelem, który rośnie bardzo mocno teraz, jeżeli chodzi o procesy biotechnologiczne, to jest też Pseudomonas, ale Pseudomonas putida. To jest taka bakteria, którą często wykorzystujemy do mieszanek bioremediacyjnych, czyli do mieszanek właśnie takich, które na przykład rozkładają substancje ropopochodne. I ta bakteria to już jest Pseudomonas. Już ma niektóre z tych mechanizmów, które bronią ją przed negatywnymi czynnikami. No bo skoro piocyjanina jest czynnikiem antybakteryjnym, to w nadmiarze może szkodzić także producentowi. I to musimy mieć na uwadze, dlatego teraz patrząc w przyszłość, myślę, że jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że będzie wytworzony szczep genetycznie modyfikowany, to myślę, że Pseudomonas putida będzie takim kandydatem naturalnym do tego, żeby spróbować z tym. Natomiast jeszcze publikacji niestety nie mamy.
Trzeba jeszcze trochę poczekać, i być może się spotkamy za jakiś czas i będziesz o tym opowiadał. Ale jeżeli jesteśmy tu i teraz, to chciałabym zapytać ciebie o to, w jaki sposób te badania przebiegają. Jak to wygląda?
Przede wszystkim to, co my teraz robimy, to wykorzystujemy obserwację, którą ja poczyniłem kilka lat temu, jeszcze realizując swoją pracę doktorską. Zauważyłem, że kiedy używam pewnych nanocząstek, nanomateriałów, które teoretycznie powinny być antybakteryjne, to okazało się, że nie tylko nie były antybakteryjne, ale jeszcze stymulowały pewne cechy bakterii, które ja obserwowałem. Między innymi jedną z tych cech właśnie było wzmaganie barwnikotwórczości. No i okazało się, że możemy wykorzystywać na przykład nanomateriały różnego typu substancje do tego, żeby wzmagać tą produkcję. Bo to, że my wiemy, że Pseudomonas aeruginosa produkuje piocyjaninę i to, że chcielibyśmy tę cząsteczkę produkować, to nie znaczy, że łatwo możemy to zrobić. Dlatego, że Pseudomonas aeruginosa to jest bakteria dość chimeryczna, jeżeli chodzi o produkcję i czasami po prostu albo przestaje produkować, albo produkuje jej mniej. My w badaniach wstępnych do naszego projektu znaleźliśmy taki sposób, żeby nie tylko zmusić do bardziej efektywnej produkcji, ale też powtarzalnej produkcji tej piocyjaniny. Co jest dość istotne, dlatego że 5 mg piocyjaniny w tym momencie kosztuje około 100 euro. więc jest to koszt bardzo wysoki, więc no, podnosząc efektywność tej produkcji, jej powtarzalność, no, będziemy w stanie ten koszt radykalnie obniżyć. I to, co my robimy aktualnie, to jest opracowanie właśnie takiego systemu produkcji, czyli budujemy specjalny bioreaktor, no, na podstawie no, w sumie już lat obserwacji tej bakterii, tego w jakich warunkach ona produkuje dobrze piocjaninę i chcemy stworzyć jej takie warunki, żeby produkowała bardzo dużo, a potem, żeby można było ją łatwo zneutralizować, wyciągnąć metabolit, ten, który chcemy, tę piocjaninę, no i użyć ją potem już jako czysty, dobrze wyekstrahowany metabolit do najlepiej do rolnictwa. Aczkolwiek nie tylko rolnictwo tutaj mamy na myśli, dlatego że fenazyny bakteryjne ogólnie, czyli grupa związków chemicznych, do której należy piocjanina, fenazyny bakteryjne mają dość szerokie zastosowania. Mogą znaleźć zastosowanie takie dalekie, na przykład po modyfikacji chemicznej, na przykład w ekranach OLED jako emitery. Mogą mieć zastosowanie na przykład w urządzeniach niskonapięciowych, czy w tak zwanych mikrobiologicznych ogniwach paliwowych. To są takie bateryjki, w których prąd robią bakterie.
Ciekawe.
Tak, jest także dziedzina nauki, która się zajmuje właśnie elektryfikacją, ale z wykorzystaniem żywych organizmów.
Jak tak dalej pójdzie, to bakterie będą za nas pracować.
Byłoby miło, byłoby bardzo miło, natomiast te bakterie, no niestety my musimy je trzymać w ryzach, żeby one wykonały swoją robotę, tę, którą chcemy, żeby wykonały, ale oczywiście, żebyśmy zachowali bezpieczeństwo, bo to jest zawsze w pracy mikrobiologa, biotechnologa najważniejsze i w każdym procesie oczywiście tego pilnujemy.
A takie doświadczenia praktyczne, że będziecie do tej gleby dodawać biopestycydy i sprawdzać, czy to działa, czy nie działa, już macie wdrażane, czy dopiero będą?
To jest plan na przyszłość. Mamy już zaplanowane pewne działania, które pozwolą nam określić, w jakim stopniu piocjanina i w jakiej ilości może być ekotoksyczna. No bo z pewnością, jeżeli użyjemy jej bardzo dużo, to tak jak inne pestycydy, no użyte w zbyt dużej ilości będą szkodliwe dla środowiska, dla organizmów. Więc należy teraz ustalić, jakie są te dopuszczalne normy. Norm oczywiście jeszcze nie mamy, dlatego że piocjanina no, jest cząsteczką, którą promujemy teraz dość mocno, natomiast chcemy na pewno zbadać to oczywiście na roślinach, no bo to jest istotne. Choć tutaj już trochę publikacji mamy pokazujących, że nie tylko te rośliny mogą być chronione przed bakteriami, przed niektórymi grzybami, ale wręcz sama odporność rośliny może być stymulowana przez właśnie fenazyny bakteryjne, w tym piocjaninę, co jest, myślę, dość optymistyczne. Natomiast ten optymizm będzie no, na pewno podtrzymany, jeżeli się okaże, że na przykład, że piocjanina w ilości takiej, jaka jest aktywna, nie będzie na przykład szkodliwa dla organizmów wodnych, nie będzie szkodliwa dla innych roślin, nie będzie szkodliwa dla zwierząt, czy ostatecznie oczywiście człowieka, bo jest to cząsteczka, która, tak jak powiedziałem, ona ma dość wysoki potencjał oksydoredukcyjny, więc na przykład gdybyśmy mieli bardzo dużą koncentrację tej piocjaniny i wylali ją na przykład na płytkę metalową, to ona by doprowadziła do korozji tego metalu. Jest to także czynnik, który może być korozyjny. Kluczem jest to, że chcemy jej użyć w bardzo niewielkiej ilości. I to jest bardzo dobra wiadomość, wynikająca już z wcześniejszych publikacji, że ta niewielka ilość może być wystarczająca, żeby no, zrobić różnicę, taką pozytywną różnicę i ochronić rośliny przed szkodami.
I teraz tak już pod koniec pytając, bo myślę, że to słuchaczy będzie najbardziej ciekawić, mnie również, jak to się przełoży na nas, na ludzi, czyli na konsumentów, tak finalnie, bo już zakładając, że odnosicie sukces, że to działa, czego oczywiście życzę, i jaką różnicę będzie miał taki konsument potencjalny?
Z jednej strony będzie mieć produkt, który nie miał tak dużej ekspozycji na pestycydy. Myślę, że to jest dla nas dość istotne, no bo jednak pozostałości tych pestycydów, no nie chcielibyśmy ich mieć. Oczywiście wiadomo, są normy, które chronią nas przed tym. Unia Europejska jest dość radykalnie podchodzi do tych przepisów i bardzo dobrze, bo to nas chroni jako użytkowników. Ale też jeżeli rolnik będzie mógł użyć, czy sadownik będzie mógł użyć mniej pestycydu, to też będzie miał niższy koszt. Jeżeli będzie miał niższy koszt, no to możliwe, że odczujemy to także w portfelu.
Czyli ekonomicznie i zdrowo, tak można
ekonomicznie
powiedzieć.
I zdrowo, tak. I biotechnologicznie, zamieniając chemię, której mamy dużo, na też chemię, bo tak naprawdę wszystko to są substancje chemiczne, ale wytworzono w procesach biotechnologicznych, czyli przez drobnoustroje. A piocyanina jest bardzo ciekawą cząsteczką. Ja to powtarzam w kółko, zresztą tutaj jestem otoczony niebieskim kolorem, więc to jest naprawdę piękną cząsteczką też. Także to jest taka chemia, która też cieszy oko, jak się ją wytwarza.
Macie chemię do tego.
Mamy chemię do tego, tak.
Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wytłumaczenie tych wszystkich zjawisk. Moim i Państwa gościem był doktor inżynier Adrian Augustyniak. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.